Czasem nam się wydaje, że nie siejemy, ale chciałbym powiedzieć wszystkim, siejemy. Siejemy, jeśli nie dobre nasiona, to siejemy złe nasiona. Czasem to jest obojętność, czasem to jest egoizm, czasem inne przykre rzeczy, które rosną jak chwasty, wyrastają na roli i zamiast błogosławieństwa przynoszą przekleństwo. Bracia i siostry, patrząc na tą piękną dekorację, nie wiem, czy zauważyliśmy, że coś nowego, co nigdy jeszcze w takiej dekoracji się nie pojawiło, a się znalazło. Tak, to jest Słowo Boże, to jest Biblia. Bardzo dziękuję też za ten dobry pomysł, aby zasiewać też i Słowo Boże, to, co jest najistotniejsze, najważniejsze w naszym życiu, bo one faktycznie przynosi błogosławieństwo. Bracia i siostry, w ostatnim numerze naszej gazety przypomniałem wycinek z historii życia patriarchy Izaaka. Nie wiem, czy wszyscy czytali, czy nie czytali. Jeśli nie czytali, to chciałbym kilka słów więcej na ten temat dzisiaj powiedzieć z okazji naszego dzisiejszego święta. Chciałbym, abyśmy wrócili do tej historii. Przeczytajmy wspólnie razem kilka wierszy z 26 rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej. Mam nadzieję, że tekst będzie wyświetlony, ale jeśli ktoś woli śledzić ten tekst i mieć otwartą Biblię, na 26 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej będziemy z niej cytować kilka wersetów. Chciałbym czytać pierwszych 5 wersetów najpierw. 26 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, 5 pierwszych wersetów. Potem nastał głód w kraju, inny niż ów pierwszy głód, który był za czasów Abrahama. I poszedł Izaak do Abimelecha, króla filistyńskiego, do Geraru. Wtedy ukazał mu się Pan i rzekł: nie chodź do Egiptu, ale mieszkaj w kraju, o którym ci powiem. Mieszkaj jako gość w tym kraju, a ja będę z tobą i będę ci błogosławił, gdyż tobie i potomstwu twemu dam wszystkie kraje, i dochowam przysięgi, którą dałem Abrahamowi, ojcu twemu. Rozmnożę potomstwo twoje jak gwiazdę na niebie i dam potomstwu twemu wszystkie te kraje, a wszystkie narody tej ziemi będą błogosławione przez potomstwo twoje, dlatego że Abraham był posłuszny głosowi mojemu i strzegł tego, co mu poleciłem, przykazań moich, przepisów moich i praw moich. I zamieszkał Izaak w Gerarze. A musimy przyznać, że w dość dziwnych okolicznościach Izaak słyszy Boże obietnice, złożone niegdyś jego ojcu Abrahamowi, iż Bóg dokowa przysięgi i da mu okoliczne kraje oraz rozmnoży jego potomstwo jak gwiazdy na niebie i że przez potomstwo wszystkie narody ziemi będą błogosławione. Ta Boża obietnica, gdy przypomniana w chwili, gdy pisze, jak w Biblii, w dość dziwnym czasie, nastał w kraju głód i dodaje inny niż ów pierwszy głód, który był za czasów Abrahama. Faktycznie o tym pierwszym głodzie za czasów Abrahama możemy czytać kilka rozdziałów wcześniej, mianowicie w 12 rozdziale tejże księgi i czytamy tam o powołaniu Abrahama, jego wyjściu z Ur Chaldejskiego i wtedy Abraham otrzymał ową obietnicę, którą potem Bóg powtórzył Izaakowi. Ale cóż to? Abraham posłusznie wyruszył do ziemi ojczystej i dotarł aż do Negewu, a kiedy tam się znalazł, zamiast błogosławieństwa nastał głód w tym kraju. Głód raczej trudno zaliczyć do błogosławieństw, prawda? Ten głód zmusił Abrahama do udania się aż do Egiptu, a tam czekało go następne doświadczenie związane z jego piękną żoną Sarą. Abraham z powodu tej piękności obawiał się utraty własnego życia i dopuścił się takiego małego kłamstewka, powiadając tubylcom, że to jego siostra. Faktycznie, częściowo była to jego siostra, ale było to kłamstwo. Sara trafiła więc do pałacu Faraona, i wydawać by się mogło, że Bóg zupełnie jakby zapomniał o wylewaniu swego błogosławieństwa, jakiego obiecał na skutek posłuszeństwa Abrahama. Abraham, mąż Boży, musiał przechodzić wiele życiowych doświadczeń i trosk i zmartwień. I do plagi głodu teraz dołączyła strata żony. Jak skończyła się ta historia, możemy poczytać w domach już sami. Nie chcę o niej dzisiaj mówić. Możemy być jednak pewni, że Bóg ma swoje plany i nigdy, nigdy nie zawodzi, a to, co obiecał, mocem też jest i spełnić. Te historie opisane w Starym Testamencie najdobitniej wskazują, iż żaden z ludzi, nawet żaden mąż Boży czy inny wierzący człowiek nie jest wolny od doświadczeń, od trosk, od problemów, które w życiu trzeba przechodzić. Bogu dzięki, że dzisiaj w naszym kraju Bóg zachowuje nas od klęski głodu. Młodsze pokolenia, które nie pamiętają chociażby wojny, nawet pewnie nie wiedzą, co to jest głód. A przecież nie zdarzył się on tylko za życia Abrahama, nie zdarzył się on tylko za życia Izaaka, czy nie zdarzył się on potem za życia Jakuba. W ubiegłym stuleciu historia mówi na przykład o wielkim głodzie na Ukrainie. Nie wiem, czy mamy dzisiaj braci z Ukrainy. Podnieście ręce, jeśli są tam bracia, są bracia z Ukrainy, ale pewnie też tego nie pamiętacie. O wielkim głodzie na Ukrainie, sztucznie wywołanym przez komunistyczne władze Związku Radzieckiego, który to tylko w latach 1932-33 pochłonął aż 10 milionów istnień ludzkich. Można to sobie wyobrazić? W krótkich odstępach czasu Ukraina notowała aż 3 takie okresy głodu. I coś na ten temat mogłaby nam powiedzieć nasza dzisiejsza solenizantka, nasza siostra Janina Grudzińska, która pamięta ten okres czasu. Również brat Jerzy Sacewicz, jeden z pionierów i założycieli Kościoła Chrystusowego na ziemiach polskich, wieloletni pastor zboru warszawskiego, opowiadał o śmierci głodowej swojej młodszej siostry. Głód był tak wielki, że w pewnym momencie rodzina zmuszona była zjeść własnego pieska. Aż nie do pomyślenia. W Biblii czytamy również o głodzie, podczas którego zjadano własne dzieci. Działo się tak chociażby w Samarii, o czym mówi 6 rozdział 2 Księgi Królewskiej. Możemy w domu o tym poczytać. Musimy też mieć świadomość, że w czasach obecnych, w czasach ostatecznych, jednym ze znaków przyjścia naszego Pana będą głody i mory. I to dzisiaj dla nas jako pytanie, to dzisiaj dla nas ten punkt do zastanowienia, czy jednak dzisiaj dosyć chleba i wszelkich darów Bożych w naszym kraju nie powinien w nas wzbudzić chwałę i dziękczynienie? Naprawdę mamy za co dziękować Bogu. Bóg zachowuje nas od klęski głodu. Nie musimy się martwić o swoje życie. Mamy wszystkiego pod dostatkiem, ale tak nie jest na całym świecie. Na całym świecie wiele tysięcy osób codziennie umiera z głodu. Kiedy powracamy do historii Izaaka, jeszcze bardziej możemy dostrzegać wierność i opiekę Pana nad swoim ludem. Jak czytamy w końcowych wersetach 25 rozdziału, czyli tego wcześniejszego, pierwszej Księgi Mojżeszowej, tuż po tym, jak syn Izaaka, Ezaw, sprzedał swoje pierworodztwo swojemu bratu Jakubowi, również z powodu uczucia głodu, jak mu się wydawało, że stan jego był bliski śmierci, Biblia powiada, potem nastał głód w kraju. Głód dotknął również rodzinę Izaaka, także Izaak przeniósł się do kraju Abimelecha, króla filistyńskiego. I w takich okolicznościach, na obcej ziemi, Pan przypomina o swojej obietnicy złożonej jeszcze Abrahamowi. Bóg też wspomina, dlaczego złożył Abrahamowi taką obietnicę. W wierszu 5 czytaliśmy i przeczytajmy to jeszcze raz. Działo się to dlatego, że Abraham był posłuszny głosowi mojemu i szczekł tego, co mu poleciłem, przykazań moich, przepisów moich, praw moich. To jest bardzo istotne stwierdzenie i z pewnością jeszcze do tej myśli wrócimy. Teraz Pan Bóg mówi do Izaaka, nie chodź do Egiptu, ale mieszkaj w kraju, o którym ci powiem, mieszkaj jako gość w tym kraju, a ja będę z tobą i będę ci błogosławił. Tak się zastanawiam, Czy Izaak zasłużył na takie traktowanie przez Boga? By Bóg chciał mu błogosławić? Albo też inne pytanie. Czy Izaak teraz już nie musiał się o nic martwić, gdyż miał Bożą obietnicę w swoim ręku? Popatrzmy na to. W dalszym ciągu cierpiał głód, tak jak inni. Znalazł się na obcej, wrogiej sobie ziemi filistyńskiej. Podobnie jak jego ojciec Abraham w Egipcie i on posłużył się kłamstwem odnośnie swojej żony Rebeki i o mały włos dostałaby się ona w ręce króla Abimelecha. Czy człowiek, który posługuje się kłamstwem, zasługuje na Boże błogosławieństwo? Pomyślcie o tym. Cóż na to możemy powiedzieć? Oczywiście nie możemy lekceważyć jakiegokolwiek grzechu, choć ciągle na nowo odkrywamy, że jesteśmy ludźmi popełniającymi rozmaite grzechy. Bóg jednak nie wstrzymuje okazywania swojej dobroci względem nas, ale możemy doświadczać tego, że Jego miłosierdzie, Jego łaska są nad nami i są ogromnie wielką łaską. I pomimo naszych upadków, On chce nam błogosławić, szczególnie wtedy, gdy z tych upadków pokutujemy i podnosimy się. Taką Bożą postawę dobroci i miłosierdzia możemy oglądać w życiu syna Izaaka, Jakuba. Znamy to życie. Pomimo licznych grzechów, oszustwa, jakie obciążały życie Jakuba, Pan Bóg ze względu na swoją obietnicę był z nim i w jego życiu działy się wielkie, wspaniałe rzeczy. Z całą pewnością Jakub był wychowywany w domu swego ojca Izaaka, musiał wiele słyszeć o żywym Bogu, choć do grona pobożnych dzieci trudno byłoby go zaliczyć. Ciągle oszukiwał, ciągle posługiwał się kłamstwem. Oszukał swojego starego ojca, oszukał rodzonego brata, oszukał potem swojego przyszłego teścia. Kiedy jednak znalazł się w biedzie, gdy musiał uciekać z domu, wtedy złożył Bogu obietnicę, szczególny ślub. Jakub znalazł się w niebezpieczeństwie. A wiecie, co ludzie robią w niebezpieczeństwie? Jak trwoga, to do Boga. I wtedy nie tylko Jakub, ale każdy człowiek woła do Boga. Co wtedy powiedział Jakub? Przeczytajmy o tym. Pierwsza księga Mojżeszowa, 28 rozdział, wersety 20-22. I złożył tam Jakub ślub i powiedział, jeśli Bóg będzie ze mną i będzie mnie strzegł w drodze, którą się udaje i da mi chleb na pokarm i szatę na odzienie i powrócę w pokoju do domu ojca mego, to Pan będzie Bogiem moim, a kamień, który tu postawiłem jako pomnik, będzie domem Bożym i ze wszystkiego, co mi dasz, będę ci dawał dokładnie dziesięcinę. I rzeczywiście Bóg był z Jakubem. Bóg mu błogosławił. Czy to ze względu na obiecaną Bogu dziesięcinę? Z całą pewnością nie. Bóg nie jest przekupny i nie potrzebuje naszych pieniędzy. Z drugiej strony prawdą jest jednak, że nasza ofiarność jedynie może być i z pewnością jest świadectwem tego, jak traktujemy naszego Boga. On patrzy na nasze serce i na to, jak traktujemy Jego słowo i czy jesteśmy Mu posłuszni. A kiedy to serce jest szczere przed Nim, On nam błogosławi. Popatrzmy na Bożą odpłatę daną Izaakowi. W wersetach 12-14 czytamy takie słowo. Izaak siał w owej ziemi i zebrał w tym roku stokrotne plony, bo Pan mu błogosławił. I zbogacił się ten mąż i coraz bardziej się bogacił, tak, że stał się bardzo zamożnym. Miał on stada owiec, stada bydła i liczną służbę i zazdrościli mu Filistyni. Na wrogiej ziemi, w obcym kraju, w otoczeniu licznych wrogów, Pan Bóg jest w stanie zasiewane ziarno pomnożyć stokrotnie. Wierzymy w to? To jest Boży dowód. Boża hojność jest stokrotnie wyższa od tej, jaką my możemy Mu ofiarować. Pamiętajmy o tym. Bóg odpłaca stokrotnie w każdej rzeczy, jaką możemy Mu ofiarować i oddać do dyspozycji. Pięknie tę prawdę wyraził Pan Jezus, kiedy powiedział takie słowa, a znamy je. Zaprawdę powiadam wam, nie ma takiego, kto by opuścił dom, albo braci, albo siostry, albo matkę, albo ojca, albo dzieci, albo pola, dla mnie i dla Ewangelii, który by nie otrzymał ile? Stokrotnie teraz w doczesnym życiu domów i braci i sióstr i matek i dzieci i pól, choć wśród prześladowań, ale w nadchodzącym czasie żywota wiecznego. Ludzie zbliżający się do Boga czasem obawiają się, że stracą najbliższe sobie osoby, męża, żonę, rodziców czy przyjaciół, bo przecież odwrócą się ode mnie, kiedy nawrócę się do Chrystusa. Ale Jezus mówi zupełnie coś przeciwnego. Zyskasz stokrotnie. Więcej powiem, kiedy nawrócisz się do Chrystusa i będziesz przechodził zwycięsko każdą próbę oraz będziesz doświadczał Bożego błogosławieństwa, ludzie będą ci po prostu zazdrościć. Gdy Filistyni w Gerarze widzieli, jak Pan błogosławi Izaaka, zaczęli mu zazdrościć. Napisałem w gazetce, iż bogactwo innych zawsze kuje oczy mniej zasobnych. Zazdrość nie jest pozytywnym uczuciem i prowadzi często do irracjonalnych działań. I tak było w przypadku Izaaka. Biblia powiada, to też wszystkie studnie, które wykopali słudzy Jakuba, jego ojca, w czasach Abrahama, ojca jego, Filistyni zasypali i wypełnili ziemią. Nie trzeba zbyt wiele mądrości, by domyśleć się, dlaczego akurat na studniach skupiła się złość Filistynów. Oni doskonale wiedzieli, że bez wody nie ma życia. Bez dostępu do wody nie jest możliwe utrzymanie, jak w przypadku chociażby Izaaka, stada owiec, stada bydła i licznej służby. I dzisiaj rolnicy również wiedzą, że bez słońca i deszczu nic nie urośnie. A obfitość plonów zależy od tego, czy Bóg da słoneczko i deszcz. Ale nawet i ci z nas, którzy nie są rolnikami, czy wyobrażamy sobie życie bez wody? Czy wyobrażamy sobie życie bez wody? Czasem zdarza się, że wodociągi, w których pracuje sporo naszych sióstr, tak, zamkną dopływ wody na pół dnia, albo nawet jakiś fachowiec przy pracach hydraulicznych powiada, muszę zamknąć wodę, nie będzie jej przez 2-3 godziny. Jaka wtedy w domu jest bieda? Szczególnie wtedy, kiedy nie zrobiliśmy jakichś zapasów. Ani zrobić herbaty, ani się umyć, ani coś ugotować, a nawet w toalecie też jest ciężko, bo nie ma czym wody spuścić. Woda dla organizmu jest czymś nieocenionym. Filistyni więc zakopali studnie, które wykopał ongiś ojciec Izaaka Abraham. Ci ludzie doskonale wiedzieli, że owe studnie z świeżą wodą są nieodzownym elementem błogosławieństwa dla Izaaka i jego dobytku. Czy jednak sam dostęp do wody wystarczy, aby plony były obfite? Czytamy, iż Izaak siał w owej ziemi i zebrał w tym roku stokrotne plony. Dlaczego? Bo Pan mu błogosławił. Bo Pan mu błogosławił. Wszystko zależy od błogosławieństwa Pana. Jeśli On nie pobłogosławi, nie będziemy mogli oglądać żadnych plonów. Czy jednak to oznacza, że Izaak nic nie musiał robić, bo wiedział, że ma obietnicę Bożą, że Pan Bóg będzie mu z nim i będzie mu błogosławił? Oczywiście, że nie. Izaak musiał zasiać. Izaak musiał wykonać swoją pracę. Jak mówimy, bez pracy nie ma kołaczy, jak powiada nasze przysłowie. A dzisiaj w jednej pieśni śpiewaliśmy, Boże, z Twoich rąk żyjemy, choć naszymi pracujemy. Na tym polega współpraca z Bogiem. Apostoł Paweł napisał, ja zasadziłem, Apolos podlał, ale wzrost dał Bóg. Inna myśl Bożego Słowa jest taka, nie możemy oczekiwać, że cokolwiek urośnie, jeśli wcześniej tego nie zasadzimy albo posiejemy. A Biblia dodaje, co człowiek sieje, to i rządź będzie. Dlatego też pieśń, którą słuchaliśmy, zachęca nas do tego, abyśmy siali dobre nasienia tu wciąż, byśmy mogli rządzić zboże złociste. W historii Izaaka mamy jeszcze bardzo ważną zmiankę. Czytamy, iż Izaak zaszedł potem do doliny Geraru po to, by zakopane studnie na nowo odkopać. A kiedy to zrobił, dał im te same nazwy, jakie nadał im jego ojciec. Czy na tym poprzestał? Czy studnie wykopane przez jego ojca wystarczyły? Nie. Wykopał jeszcze 3 inne studnie. Pierwsza z nich okazała się studnią wody źródlanej. To były te najcenniejsze studnie. Niestety o tę studnię rozgorzał spór, jako że pasterze Geraru upierali się, że to jest ich woda i studnię tę nazwano Esek, to znaczy sprzeczkę. I druga wykopana przez Izaaka stała się przedmiotem sprzeczki, więc nazwano ją Sytna, Zwada. Dopiero gdy Izaak przeniósł się nieco dalej i wykopał z kolei trzecią studnię, nie było już żadnego sporu i nazwał ją Rehawot, czyli szeroka, i rzekł: teraz Pan dał nam wolną przestrzeń, tak że możemy rozmnażać się w tym kraju. Niewątpliwie błogosławieństwo Izaaka zależało od szerokiego dostępu do czystej wody. W tamtych rejonach, gdzie mieszkał, woda była cenniejsza niż skarby. Zresztą tak jest do dzisiaj. Trud kopania studni i szukania żywej wody z pewnością był przyczyną Bożego pomnażania się jego majątku. W mieściku napisałem również, iż w duchowym znaczeniu jest to dla nas bardzo, bardzo ważna lekcja. To jest przypomnienie, by każdy z nas mógł być blisko źródła, przyjść do Jezusa, by samemu stać się źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Biblijna Samarytanka przy studni nie tylko mogła zaczerpnąć wodę, ale znalazła wodę życia, czyli znalazła coś więcej niż tylko to, co jest potrzebne do podtrzymywania ziemskiej egzystencji. Pan Jezus obiecał: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Wielu z nas już znalazło ową żywą wodę i stało się źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu dla innych. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, drogi przyjacielu, zrób to dzisiaj. Przyjdź do Jezusa. On ma dla każdego przygotowany dar życia, zbawienie, tę wodę, która skutecznie gasi pragnienie człowieka. Z drugiej strony jestem pewien, że diabeł będzie robił wszystko, co krzyżowałoby twoje dobre decyzje. On wie, że każde nowe źródło żywej wody to jest ogołocenie jego królestwa. To wyrwana dusza z krainy śmierci, dlatego podpowie ci 1000 argumentów, byś zwlekał z decyzją oddania się Jezusowi. A też musimy pamiętać, iż w swojej pracy przeciwnik Boży nie poprzestaje również na próbie zakopywania studzień ludzi należących do Jezusa. Dla człowieka wierzącego taką studnią jest Boże Słowo. Tylko tam możemy nabrać codziennej, świeżej, czystej wody. Myślę, że w obecnym czasie liczni wrogowie duszy ludzkiej starają się, bądź się to już im udało, zakopać nasze duchowe studnie. Diabeł wie, że źródłem naszego błogosławieństwa jest właśnie picie czystej, niezmąconej i nieskalanej wody Słowa Bożego. Dlatego będzie nas trzymał z dala od Bożego Słowa. We wrogim otoczeniu i świecie dla człowieka wierzącego to dokopywanie się do źródła wody żywej jest warunkiem powodzenia i prawdziwego życia na co dzień i na całą wieczność. Zwróćmy jeszcze raz uwagę na to, co było cenne w oczach Bożych w życiu Abrahama. Czytaliśmy, iż Bóg błogosławił Abrahama, dlatego że ten był posłuszny głosowi Bożemu i strzegł tego, co mu Bóg polecił, strzegł jego przykazań, przepisów i wszelkich praw. Abraham rozmawiał z Bogiem. Abraham słuchał tego, co Bóg mówi, i był tym słowom posłuszny. Nie zawahał się nawet ofiarować własnego jedynego syna, właśnie Izaaka, o którym dziś mówiliśmy. Abraham, moglibyśmy powiedzieć, pił z tej skały, jaką jest Chrystus. To było źródło jego powodzenia. To była ta niewyczerpana studnia Bożej potrzebnej wody do życia wiecznego, bardziej przecież cenniejszego niż fizyczne, ziemskie życie. Wiele dziś osób troszczy się jedynie o swoje ziemskie życie. Martwią się o to, co będą jeść, co będą pić, co się będą przyodziewać. Ale Jezus Chrystus powiada tak: życie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie. I dodaje: bo tego wszystkiego poganie szukają. Albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie, ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Dlatego też szukamy najpierw Królestwa Bożego i zachęcamy do tego innych, aby najpierw szukali Królestwa Bożego, bo to jest rzecz najważniejsza. Nie pozwólmy też, by diabeł zakopywał nasze studnie, a nawet jeśli to się mu już udało, podejmijmy ten trud, tak jak Izaak, odkopać je na nowo. Pamiętajmy, że bez wody, tej żywej wody, nie ma prawdziwego życia i tej wody życzę sobie i każdemu z nas. Amen.